Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Ksiądz Mariusz Han.
Ojczyzna jest matką i trzeba ją kochać, pisze o tym Franciszek w specjalnym liście do swoich rodaków w związku z przypadającą dziś 200. rocznicą ogłoszenia niepodległości Argentyny. W drodze do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży do stolicy Austrii przywieziono ciało błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego. Papież wskazał tego świeckiego katolika jako przykład zaangażowania w dzieła miłosierdzia. Witam 9 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Dokładnie 200 lat temu, 9 lipca 1816 roku, Argentyna ogłosiła niepodległość. List do rodaków z tej okazji wystosował papież Franciszek. Przekazał go na ręce przewodniczącego tamtejszego episkopatu, arcybiskupa José Mari Arancedo. Przekazując wszystkim Argentyńczykom wyrazy bliskości i modlitewnej łączności, Ojciec Święty zwrócił się szczególnie do tych, którzy w tym kraju cierpią najbardziej. To oni bowiem są najbardziej poranionymi dziećmi jego ojczyzny. Ważna część listu Franciszka dotyczy właśnie słowa ojczyzna. Papież przypomina, że w szkole uczono go mówić o matce ojczyźnie i kochać ją. W tej miłości zakorzenione jest patriotyczne poczucie przynależności do niej. W tym kontekście Ojciec Święty nawiązuje do śmiałego i obrazowego wyrażenia, jakiego Argentyńczycy używają na określenie człowieka pozbawionego skrupułów. Mówią o nim, że jest w stanie sprzedać własną matkę. Wiemy jednak i odczuwamy głęboko, że matki się nie sprzedaje. Nie wolno tego czynić. Tak samo zatem nie można sprzedawać matki ojczyzny.
Te 200 lat, jakie Argentyńczycy mają za sobą, Franciszek zachęca ich, by idąc dalej naprzód, spoglądali również w przyszłość. Ma tu na myśli przede wszystkim osoby starsze i młodzież. Czuje konieczność, by prosić ich o pomoc w kontynuowaniu drogi naszego przeznaczenia, czytamy w liście. Starszych, którzy niosą z sobą pamięć o historii, papież prosi, by przezwyciężali narzucaną przez świat kulturę odrzucenia i nie przestawali marzyć. Młodych zaś wzywa, by nie zmarnowali swego życia w biurokratycznym kwietyzmie, który potrafi zniszczyć tak wiele entuzjazmu i heroizmu. Tylko wtedy, gdy nasi dziadkowie będą marzyć, a nasi młodzi proroczo głosić wielkie rzeczy, ojczyzna będzie wolna. Potrzebujemy marzących dziadków, którzy dadzą inspirację, a także młodych, którzy pociągnięci ich wizjami, będą podążali w przyszłość z kreatywnością proroctwa, pisze papież do Argentyńczyków w 200-lecie ich niepodległości.
Do kościoła Dominikanów w stolicy Austrii przywieziono dziś ciało błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego. W orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży papież Franciszek wskazał tego świeckiego katolika, zmarłego w wieku 24 lat, członka trzeciego zakonu dominikańskiego, jako przykład zaangażowania w dzieła miłosierdzia.
4 lipca wieczorem we wspomnienie błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego jego relikwie opuściły katedrę w Turynie, aby przez diecezje włoskie, Alpy, Wiedeń i Bratysławę dotrzeć do Polski. Na trasie peregrynacji relikwie patrona ludzi młodych, który szczególnie umiłował posługiwanie ubogim, witała m.in. młodzież, która za 2 tygodnie przybędzie do Krakowa. Trud transportu relikwii podjęło duszpasterstwo młodzieżowe diecezji turyńskiej pod kierunkiem księdza Luki Ramello. Już w najbliższy poniedziałek od Rybnika rozpocznie się polski etap peregrynacji relikwii ciała błogosławionego Piotra Jerzego. Zanim dotrą one 23 lipca do Krakowa, nawiedzą także Wrocław, Szczecin, Poznań, Warszawę, Lublin, Tarnobrzeg, Jarosław i Rzeszów. Dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Aby egoizm człowieka nie zniszczył morza, to apel japońskich biskupów w przesłaniu z okazji Niedzieli Morza, przypadającej tym razem 10 lipca. Wskazują oni, że morze umiera, a główną tego przyczyną jest egoistyczna działalność człowieka. W orędziu podpisanym przez przewodniczącego Komisji Episkopatu Japonii do spraw uchodźców i migrantów podkreśla się, że zagrożeniem dla ludzi morza nie jest już tylko natura. Zdaniem japońskich hierarchów morze staje się coraz bardziej niebezpieczne na skutek przeprowadzanych w nim testów nuklearnych czy zanieczyszczania go między innymi odpadami radioaktywnymi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Najdrobniejsze sygnały nienawiści wobec innych w społeczeństwie już powinny niepokoić, bo mogą się przerodzić w ludobójczą wojnę. Jak temu zapobiegać? Opowiada o tym Carl Wilkens, przedstawiciel amerykańskiej organizacji dobroczynnej, który w czasie ludobójstwa w Rwandzie nie chciał się ewakuować, ale został, by pomagać poszkodowanym. Rozmawia z nim Monika Mostowska.
Witam serdecznie. Gość w studiu Carl Wilkens, który przyjechał do Polski na zaproszenie Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl. Carl Wilkens jest bohaterem, który w czasie wojny w Rwandzie jako jedyny Amerykanin pozostał, żeby pomagać miejscowym ludziom, żeby ratować Rwandyjczyków od zła. Przedzierał się przez grupy uzbrojonych bojówek, żeby dostarczać wody i żywność dzieciom w sierocińcu. Pertraktował z ważnymi osobami, żeby zaprzestały walk, żeby zaprzestały ludobójstwa. Ile lat spędził pan w Rwandzie przed ludobójstwem?
Przyjechaliśmy do Rwandy wiosną 1990 roku, 4 lata przed ludobójstwem. Rwanda stała się naszym domem.
Czym była dla was Rwanda? Jak wyglądała Rwanda w czasie pokoju?
Niestety te 4 lata były latami wojny. Jedynie przez pierwsze 6 miesięcy było coś w rodzaju pokoju. Trwało zawieszenie broni. Myśleliśmy, że to koniec niepokojów. Rwanda była rajskim ogrodem. Jednak autorzy ludobójstwa mieli inny scenariusz.
Pan jednak obserwował wszystko niejako z zewnątrz. Jak pan postrzegał tę sytuację? Dlaczego ludzie walczyli ze sobą nawzajem?
Na nowo zaczęła się wojna. To trudne pytanie. Ma jednak wiele warstw, jak cebula. 2 grupy ludzi żyły w pokoju, zawierali małżeństwa. Przez wiele lat przed ludobójstwem budowali wspólnie społeczeństwo. Razem modlili się w kościele, pili razem piwo. Mieli poczucie wspólnoty, ale dyskryminacja i uprzedzenia jednych w stosunku do drugich były jak trucizna sączona w społeczeństwo, żeby zwrócić jedną grupę przeciwko drugiej. Historia Tutsi i Hutu nie jest historią 2 wrogich sobie grup.
Dlaczego zaczęły ze sobą walczyć?
Przez 3 lata wojny wytworzyła się atmosfera strachu i zagrożenia. My przyjechaliśmy do Rwandy, kiedy wiosną wszystko kwitło, świeciło słońce. Ale radość zaburzał strach i brak zaufania. Dzielono społeczeństwo na my i oni. Podkreślanie tego podziału było narzędziem w rękach polityków. W konsekwencji ci, którzy 30 lat wcześniej uciekli z Rwandy, teraz atakowali tych, którzy zostali. Jedni mówili, nie możemy ufać tym, którzy uciekli. Drudzy nie ufali tym, którzy byli w kraju. Kiedy zestrzelono samolot prezydenta, mówiono, to zrobili nasi wrogowie, Tutsi, mniejszość, która atakowała nasz kraj od 3 lat. Nasz kraj nie jest bezpieczny, nasze rodziny nie są bezpieczne. Wśród nas są nieprzyjaciele. Tak wytworzyło się poczucie lęku i braku zaufania. A jeszcze kilka tygodni wcześniej nikt się nie spodziewał, że może do czegoś takiego dojść. Tydzień przed zestrzeleniem samolotu świętowano Wielkanoc. Ludzie, którzy razem przygotowywali święta, modlili się w kościele. Tydzień później zaczęli się zabijać.
Myśli pan, że nie było powodu do walki?
Nie widziałem celu tej walki. Na pewno ludzie nie walczyli ze sobą z osobistych powodów. To była kwestia polityki. Pojawiła się nowa partia polityczna. Podkreślano regionalizm. Nie ufano innym. Stosowano przemoc. Pojawiły się problemy. Ale to nie były problemy 2 grup ludzi, ale partii politycznych, które walczyły o władzę.
Oglądał pan film Hotel Rwanda?
Tak. Jestem za niego wdzięczny, bo dzięki temu filmowi wiele osób dowiedziało się o ludobójstwie, ale są tam nieścisłości, jak w każdym filmie. W tym hotelu byli żołnierze ONZ i z mojej perspektywy to oni odpowiadali za bezpieczeństwo ludzi. Nie ujmuję zasług temu jednemu człowiekowi, oczywiście, ale to nie była tylko jego zasługa. Wiem, jak ludzie szanowali żołnierzy ONZ.
A jednak żołnierze ONZ uciekli.
To ogromna tragedia dla społeczności międzynarodowej. Wiele krajów po Holokauście podpisało konwencję pokojową. Mówiliśmy, że to nie może się więcej zdarzyć. W Rwandzie przebywało 2,5 tysiąca żołnierzy. Generał Romuald Dallaire mówił, że można było temu zapobiec, gdyby mieli wsparcie. Ale autorzy ludobójstwa mieli swoją strategię. Dokonali publicznie brutalnej egzekucji 10 belgijskich żołnierzy. Wtedy Rada Bezpieczeństwa zadecydowała, żeby zabrać stamtąd żołnierzy. Wielu żołnierzy mówiło, chcemy zostać i bronić tych ludzi, ale część z nich rzeczywiście była sfrustrowana, bo zasady, pod którymi byli zmuszeni działać, były bardzo restrykcyjne. Mieli być jedynie obserwatorami. Nie mogli strzelać, gdy inni strzelali do nich. Ale byli wśród nich ludzie odważni, którzy zostaliby, gdyby ich nie odwołało dowództwo z Nowego Jorku.
W takiej sytuacji wiele osób chce uciekać, a pan został. Dlaczego?
Każdy, kto miał jakiś samochód lub inną okazję do ucieczki, wyjeżdżał. Ja miałem 3 dzieci i żonę. W naszym domu pracowała młoda Rwandyjka. Zajmowała się naszymi dziećmi, kochała je. A gdy ktoś kocha twoje dzieci, to jest jak lokata w banku. Należała do mniejszości, którą mordowano. Kiedy ambasada amerykańska kazała wszystkim wyjeżdżać, wraz z żoną mieliśmy przekonanie, że nie możemy jej zostawić, skazać na śmierć. Pracował też u nas stróż, który należał do mniejszości. To mieli zapisane w dowodach tożsamości. Tych 2 ludzi pozostałoby skazanych na zagładę. Długo rozmawialiśmy o tym z żoną. Modliliśmy się i podjęliśmy decyzję, że żona wyjedzie z dziećmi i ja zostanę. Myśleliśmy wtedy, że rozstajemy się na 2, najwyżej 3 tygodnie i że wróci normalne życie. Ale to wszystko trwało 3 miesiące. Zabito 800 tysięcy, a niektórzy mówią, że nawet ponad 1 000 000 ludzi.
Patrząc na wojnę w Rwandzie, myśli pan, że można ludzi podzielić na dobrych i złych?
Kiedyś tak myślałem, ale w Rwandzie wiele razy widziałem osoby, które ukrywały ludzi w swoich domach, a jednocześnie wychodzili na ulicę i zabijali innych. Pracowałem z człowiekiem, który odpowiadał za porządek w mieście. Teraz siedzi w więzieniu skazany na dożywocie za okrutne zbrodnie, a mnie pozwalał ratować dzieci w sierocińcu, dostarczać wodę i dosłownie ratować im życie. Były w okolicy 3 takie sierocińce. Pewnego razu w jednym z nich otoczyła nas banda młodych ludzi z maczetami i karabinami maszynowymi. Byli gotowi zabić wszystkich. W sierocińcu było 400 dzieci. Wtedy prosiłem człowieka najwyżej postawionego w rządzie, żeby przestali zabijać. Był on jednym z 3 liderów ludobójczych walk. Nie wiem, z jakiego powodu zabijał. Ale wtedy tym 400 osobom ocalił życie. Widziałem w nim potencjał do czynienia dobra. Jest on w każdym człowieku. Ale dopóki nazywamy kogoś wrogiem, uważamy, że w 100% jest zabójcą. Tymczasem nikt nie jest czymś w 100%. Ważne, by zdawać sobie sprawę z tego, że dobro jest w każdym człowieku. Bo jeśli tego sobie nie uświadamiamy, nie myślimy o tym, nie prosimy. Ja też nie chciałem go prosić, ale jego sekretarka mnie do tego zachęciła. Ja nie sądziłem, że tego człowieka stać na dobro, gdyż stoi na czele ludobójstwa. To była dla mnie ważna lekcja, że trzeba szukać przyjaciół wśród tak zwanych wrogów. Mówię tak zwanych, bo w swoich osądach musimy być bardzo ostrożni. To zabrzmi idealistycznie, ale nie sądzę, że ktoś może być tylko dobry lub tylko zły.
Ale w tej walce ze złem byli zwycięzcy i przegrani. Przegrani, którzy ulegli złu, i zwycięzcy, jak pan, którzy się temu oparli.
Każdy z nas robi coś, czego żałuje. Bez względu na to, co dobrego zrobiliśmy i jak bardzo się z tego cieszymy, zawsze jest coś, czego żałujemy. Na nasze wybory wpływa wiele czynników. Ja nie podjąłem decyzji sam. Byłem wspierany przez żonę. Bóg wspierał nas w tej decyzji. Jestem przekonany, że Bóg działa przez ludzi. Wtedy zadziałał przez moją żonę. Działa przez historie opisane w Piśmie Świętym, jak historia Józefa w Egipcie czy Dawida i Goliata. To wszystko, z czym mamy do czynienia, wpływa na to, jak myślimy, jak czujemy, jak działamy i co wybieramy. Pomaga nam odwaga innych ludzi. Miłość do innych trzeba też trenować, tak jak trenuje się grę na pianinie czy w koszykówkę. Jest to trenowanie umiejętności dawania drugiej osobie miejsca przed tobą. To praktyka miłosierdzia. Czasami mówimy o kimś, on na to nie zasługuje, bo zrobił coś złego. Ale często to my nie zasługujemy. Na tym polega wspaniałość miłosierdzia. To tak, jakby po burzy wychodziło słońce. Żeby tak się działo, musimy się ćwiczyć w otwartości na innych, szacunku i empatii.
Jednak wydaje się, że świat niewiele się nauczył na przykładzie Rwandy.
Bo to nie przynosi zysku gazetom. Dobro jest opisywane rzadziej, bo wydaje się, że mamy apetyt na złe historie. Często zdarzają się akty dobroci, miłosierdzia, ale trzeba mieć wytrenowane oko, żeby je zobaczyć. Naturalnie widzimy zło, egoizm, zemstę. To jakby samo nam się rzuca w oczy. I mówimy wtedy, taki jest świat. Każdy dba tylko o siebie. Ale kiedy wytrenujemy nasze oko, zaczniemy dostrzegać dobro i powiemy, jest na świecie zło, ale jest także dobro. I wtedy możemy pomagać innym, kiedy widzimy kogoś samotnego. Potrafimy powiedzieć, chodź, usiądź z nami. Niedawno spotkałem Niemca o imieniu Michael. Do jego niewielkiego miasta przybyło 100 uchodźców. Sami poprosili go, żeby ich uczył niemieckiego. Jest emerytem, ma czas, więc robi to 3 razy w tygodniu. I kiedy jedzie rowerem przez miasto, witają go, machają rękami na powitanie, pokazują, że uczą się niemieckiego. To empatia pomogła mu się na nich otworzyć.
Michael to wyjątkowa postać. My teraz w Europie boimy się, że z powodu uchodźców wojna może się powtórzyć. Co może pan poradzić Europejczykom, patrząc z perspektywy Amerykanina?
Nie wiem, czy to będzie perspektywa Amerykanina. Raczej chyba człowieka, który przeżył ludobójstwo. Gdy wracam do Rwandy, za każdym razem widzę, jak ludzie dają szansę na poprawę tym, którzy zabijali. Pozwalają im na nowo odnaleźć siebie, odbudować własną osobowość, akceptują w swojej społeczności. Od Rwandyjczyków po ludobójstwie nauczyłem się przede wszystkim, żeby nie definiować siebie przez to, co straciliśmy. Nie mam tego, nie mam tamtego, bo to mentalność braku, ale przez to, co mamy. Na tym polega szukanie dobra. Jeśli koncentruję się na tym, co straciłem, na problemach, czuję strach, tracę odwagę. Kiedy szukam dobra, kiedy spotykam ludzi takich jak Michael, jestem zainspirowany do tego, by być empatycznym, otwartym na innych, chętnym, by słuchać historii innych ludzi i współdziałać z nimi w swoim środowisku. To zajmuje czas, ale jednocześnie budzi szacunek do innych i empatię.
Czy to pana recepta na pokój?
Trzeba słuchać historii innych i zastanawiać się, jak możemy zostać partnerami. Czasami warto zapomnieć o swojej historii, ale posłuchać historii innych ludzi. To jest recepta na pokój i na szczęście. Jeśli zechcemy poznać czyjąś historię, zaczynamy go szanować. Budzi się w nas empatia i włączamy go do swojego środowiska.
Dziękuję bardzo. Gościem państwa i moim był Karl Wilkens, który przyjechał do Polski na zaproszenie Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl.
Przypomnę, że rozmowę przeprowadziła Monika Mostowska, a przygotowało ją Radio Warszawa. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.